wyborcza w Radiu Kielce.
Zaczynamy debatę podsumowującą mijającą kadencję w Kieleckiej Radzie Miasta. Małgorzata Pirosz
i Bartłomiej Zapawa.
Nasze zaproszenie przyjęli Agata Wojda, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Witold Borowiec, Porozumienie Samorządowe, Wojciech Lubawski.
Dzień dobry Państwu.
Joanna Grzela, SLD Lewica Razem.
Witam serdecznie.
Stanisław Guść, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
I Dariusz Kozak, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
W trakcie tej debaty rozmawiać będziemy o tym, jak przebiegały ostatnie 4 lata w kieleckim samorządzie, jakie wyzwania stoją przed miastem i w jaki sposób Rada próbowała tym wyzwaniom się przeciwstawić. Obok pytań, które stawiane są w imieniu redakcji Radia Kielce, uczestnicy naszej debaty będą także zadawali sobie wzajemnie pytania, obserwując swoją pracę w trakcie tej kadencji. Wiedzą także, jakie są i jakie były słabości albo mocne strony konkurentów do Rady Miasta, która rozpocznie swą pracę na skutek wyborów 16 listopada.
Zatem zaczynamy. Pierwsze pytanie. Przed miastem stoi wiele wyzwań. To między innymi wyludnianie się Kielce, miejsca pracy, tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Jak rozwiązać te problemy? Agata Wojda, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu. To faktycznie nakreśliliście Państwo takie główne problemy, natomiast ich jest znacznie więcej i tak naprawdę to jest kwestia kompleksowego podejścia do zarządzania miastem, nie traktowania go wybiórczo. Jeśli chodzi o wyludnianie się miasta Kielce, jest to diagnoza postawiona już kilka lat temu i bardzo przerażająca. Liczy się, że miasto Kielce w najbliższych kilkunastu latach zmniejszy swoją liczebność o kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. I ci mieszkańcy z jednej strony wyjadą do innych ośrodków miejskich, bądź też staną się mieszkańcami podmiejskich gmin. Oczywiście główny problem, który się nasuwa, to zachęcenie, żeby mieszkańcy naszego miasta chcieli budować i kupować mieszkania w Kielcach. Oferta mieszkaniowa nie jest najgorsza, bo deweloperzy co roku bardzo prężnie inwestują w mieście i proponują mieszkania do kupienia. Są to mieszkania oczywiście komercyjne. Drugi element to budownictwo jednorodzinne. I tutaj wiele osób wskazuje na to, że ta oferta, która znajduje się pod kieleckich gminach, jest ofertą atrakcyjniejszą, dlatego że jest tam dużo lepsza rozwinięta infrastruktura techniczna. A poza tym, jeżeli mieszkaniec ma wybór, czy mieszkać w mieście Kielce, czy w podkieleckiej gminie, fajnie, gdyby do mieszkania w Kielcach, w stolicy województwa, zachęcało go coś więcej niż to, co zachęca go w podkieleckich gminach. Czyli oczekiwałby, że oferta miasta wojewódzkiego jest ofertą znacznie lepszą pod względem...
Że brak mieszkań, głód terenów pod budownictwo to są te najważniejsze sprawy, które sprawiają, że tutaj się ludzie nie chcą osiedlać, nie chcą mieszkać, uciekają stąd?
To jeden z problemów. Oczywiście drugim problemem absolutnie podstawowym są te problemy życiowe, czyli bezrobocie, możliwość znalezienia ciekawej i całkiem nieźle płatnej pracy, oferta szkoleniowa, która z roku na rok się polepsza, bo i Politechnika Świętokrzyska, która jest jedną z najlepszych uczelni technicznych
w kraju. Pani świetnie diagnozuje też te problemy, ale na razie nie usłyszeliśmy chyba recepty.
Tak, dobrze, ja już w tym zakresie, o której pani spytała.
Związanej z rozwiązywaniem tych problemów.
Tak, jeżeli ja mówię, że w moim przekonaniu stolica województwa powinna mieć bardziej kompleksową ofertę, nie tylko tą twardą, techniczną pod względem uzbrojenia infrastruktury, możliwości postawienia sobie domu, oczekiwałam, żeby ta oferta była szersza. Ofertą społeczną, ofertą kulturalną. Jeżeli mieszkamy w mieście wojewódzkim, mamy takie oczekiwania, że nie musimy na duże wydarzenie kulturalne dojeżdżać 30 kilometrów. Mamy bogatą ofertę rozrywkową. Czujemy się w swoim mieście bezpiecznie. I to są te główne elementy, które decydują, że jeżeli mamy te same warunki techniczno-bytowe, wybieramy miejsce zamieszkania Kielce. Oczywiście tym warunkiem priorytetowym jest znalezienie tutaj ciekawej, rozwijającej pracy.
Joanna Grzela, SLD Lewica Razem. Jak pani rozwiązałaby te problemy, o których była mowa?
Oczywiście państwo znakomicie tę diagnozę postawiliście. Zgadzam się z koleżanką Agatą Wojdą. Podejrzewam zresztą, że wszyscy, jak tu siedzimy, mamy podobne spostrzeżenia. Ja dodatkowo jeszcze związane z moją pracą na uniwersytecie i rozmowami ze swoimi studentami, którzy... Jeden z nich powiedział coś takiego: ja nie kocham tego miasta, bo to miasto nie kocha mnie. to w jego rozumieniu oznaczało brak atrakcyjnego zatrudnienia, oznaczało brak perspektyw na otrzymanie mieszkania. Dla mnie największą bolączką, i będę to z uporem powtarzała, pracując w Komisji Mieszkaniowej przez 8 ostatnich lat, mogę postawić taką tezę, że to jest największy problem w mieście Kielce. Brak mieszkań.
Jak zatem rozwiązać ten problem? Bo dzisiaj nikt nie dostaje mieszkania. To mieszkanie trzeba sobie zwykle kupić.
Tak. I żeby kupić, trzeba mieć zdolność kredytową. Żeby mieć zdolność kredytową, trzeba mieć pracę. Ale jeżeli nie mam tej pracy, albo ta praca jest słabo opłacana, i jeżeli jestem osobą nieradzącą sobie do końca z problemami życiowymi, to zwracam się do samorządu terytorialnego, upatrując w nim nadziei na rozwiązanie swoich problemów. Ja mam mnóstwo takich rozmów, takich spotkań, maili od ludzi, od rodzin, które nie są patologiczne, ale zwyczajnie nie radzą sobie z trudnościami życia codziennego i oczekują, że samorząd, że gmina, że prezydent pomoże, rozwiąże, że ja jako radna jestem w stanie im pomóc.
No ale to 205... ludzie, pani Joanno, wyjeżdżają z Kielc. To nie ci ludzie osiedlają się w okolicznych miejscowościach.
Oczywiście wyjeżdża młodzież, dla której tutaj nie ma perspektyw. Wracam do mieszkania, bo jeżeli miasto w ciągu ostatnich 4 lat wybudowało 205 mieszkań, bo takie są statystyki, to na listę oczekujących 1500 osób, to jest to kropla w morzu. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy oczekiwania związane z przeniesieniami z tych miejsc, przez które przebiegają inwestycje, na przykład drogowe finansowane ze środków Unii Europejskiej, albo dorzucimy jeszcze Pogorzelców, no to ta lista zaczyna nam się wydłużać, problem narasta. Miejsce pracy jest najważniejsze, ale dach nad głową także. Jeżeli klimat nie sprzyja ani jednemu, ani drugiemu, no to siłą rzeczy ta młodzież ucieka. Staramy się dawać jak najlepszą ofertę edukacyjną, zarówno na uniwersytecie, jak i na politechnice, więc teoretycznie ta młodzież powinna tutaj zostać i tutaj realizować swoje ambicje i wdrażać to, czego się nauczyli i czego doświadczyli na studiach.
Witold Borowiec, Porozumienie Samorządowe. Wojciech Lubawski.
W tych samych oczywiście kwestii.
Tak, pytamy o te wyzwania, które zdiagnozowaliśmy. Między innymi właśnie brak pracy, brak terenów pod budownictwo mieszkaniowe, wyludnianie się miasta.
Jasne, nie do końca się zgadzam z tym, mówię tutaj moimi przedmówcami, przepraszam, bo to tak nie jest. Wyjeżdżają ludzie ze wszystkich miast i w kraju. Nagle w krótkim czasie skurczyło się tak. Młodzież przede wszystkim, ponad 2 miliony, to już kilka lat temu wyjechało. Mieli wracać. No, jakoś nie wracają do dzisiaj. Wiadomo, dlaczego nie wracają. Nie ma pracy. Jeżeli chodzi... I tylko nie dotyczy to tylko Kielc. Natomiast jeżeli chodzi o, że brak obszarów pod budownictwo, to te obszary są. Tylko problem jest z zubożeniem społeczeństwa.
Gdzie są te obszary?
Proszę bardzo. Dzisiaj nie ma problemu, nawet jak nie ma planu przestrzennego zagospodarowania, rozpocząć budowę domu na zasadzie dobrego sąsiedztwa. Nie ma naprawdę, nawet chyba łatwiej się buduje. W perspektywie mamy otwarcie Dąbrowy 2, Zalesia, ogromny plan, ponad 300 hektarów. Tam to są obszary nadające się znakomicie. Piękne obszary, chronione, i tam naprawdę budownictwo mieszkaniowe może powstać.
Tylko trzeba dużo pieniędzy, żeby przygotować te obszary, bo nie wystarczy działki wyznaczyć, tak?
Nawet uważam, że ten obszar jest bardziej przygotowany od Dąbrowy 2, bo jest uzbrojony. Uzbrojony jest w kanalizację. No, kanalizacja pochłania ogromne środki. Kilkanaście lat temu dokonano w ramach inicjatyw lokalnych uzbrojenia ogromnego obszaru. Tam powstało 20 kilometrów, nie do końca
każdy. To jak pan sobie to tłumaczy? Skoro tu mamy takie świetne tereny pod budownictwo, to czemu ludzie osiedlają się w Sitkówce, Nowinach, w Bilczy, w tych okolicznych miejscowościach, no, wokół Kielc?
To taki jest trend, to nie jest tylko w Kielcach, tak jest w całym kraju. I w Europie, i na świecie. Po prostu taki jest trend, tak?
A jeśli chodzi o to, jak zatrzymać młodych ludzi, bo to oni będą stanowić przyszłość naszego miasta.
Oczywiście, no problem przede wszystkim jest brak pracy i mieszkań, albo pieniążków na zakup mieszkania. Dzisiaj mieszkania są na wolnym rynku, tak? Nie otrzymuje się. Dzisiaj może jakimś rozwiązaniem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego, tam bo zmieniła się formuła otrzymywania tych mieszkań. Dzisiaj wpłacając staje się właścicielem. W przeszłości tak nie było po prostu. Trzeba było wpłacać i tak się tym właścicielem nie było. Płaciło się duże czynsze.
A co z miejscami pracy? Bo państwo się chwalą Kieleckim Parkiem Technologicznym. Wojciech Lubawski w swojej książce, która trafia do mieszkańców Kielc, pisze, że tam ulokowało się 100 firm, ale państwo mają dużo ambitniejsze plany. To jest... Tak się zastanawiam, czy to jest rzeczywiście taki motor napędowy do pobudzania i przedsiębiorczości, i tworzenia nowych miejsc pracy, bo jednak to bezrobocie ciągle jest i głód miejsc pracy występuje. Czy to nie jest taki dęty balon?
Nie tylko Kielecki Park Technologiczny, bo mówimy tu, co się stało wokół targów, targi kieleckie, to powstała nowa branża hotelarska, ogromna, której nie było jeszcze 10 lat temu. Restauracje, gastronomia. To też,
no to są usługi, ale chodzi pewnie o przyciągnięcie dużego inwestora, który by stworzył dużą liczbę miejsc pracy, który być może by w naszym mieście coś wytwarzał, na przykład.
No często się powtarza to pytanie, że ściągnięcie nowego, dużego inwestora. Tylko ja proszę mi wskazać, czy w przyszłości, na perspektywie kilku lat, taki inwestor opuścił Kielce. Miasto jest przychylne. Jeżeli tylko by się pojawił, to się po prostu odpowiednio tereny przygotowuje pod inwestora, konkretnego inwestora. No,
trudno czekać na opatrzność. Stanisław Guść, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak pana formacja, jak pan chciałby rozwiązać te najważniejsze problemy, które tutaj już zostały zdiagnozowane?
Jest to słuszne pytanie, ale tak jak patrzę z perspektywy już paru lat, podchodzimy tak bardzo do tego za bardzo fatalistycznie. Rzeczywiście jest to problem, ale za mało mówimy tym, co się dzieje u nas w Kielcach. Czym możemy się pochwalić? Za mało w nas jest takiej autentycznej dumy. I taka atmosfera udziela się też naszemu młodemu społeczeństwu, naszej młodzieży. Ja mogę powiedzieć jedno, że spotykając się... Pani pozwoli, że skończę zdanie, pani redaktor. Spotykając się nawet niedawno z młodym człowiekiem, który był na stażu, bo chciał się rozwijać w zakresie biologii molekularnej i trafił akurat do nas zupełnie przypadkowo w innej sprawie i akurat zainteresował się naszym zakładem biologii molekularnej. I to, co on zobaczył u nas, co jest możliwe do wykonania, a co obsługują młodzież z naszego uniwersytetu, a jeszcze wcześniej z Akademii i z Wyższej Szkoły Pedagogicznej, opowiedział jedno. Ja tu widzę nanotechnologię, już nowe rozwiązania. A ja, to po co ja wyjeżdżałem do Londynu? Także brak jest też pewnej informacji dla młodzieży, która by wiedziała, że rzeczywiście pewne kierunki i to, co się dzieje w Kielcach, jest naprawdę nietuzinkowe. To jest jedno. Jestem lekarzem. Dla mnie są bardzo ważne sprawy też i społeczne, socjalne. Tego, co w tej chwili też na czym powinniśmy położyć mocny nacisk, to jest sprawa mieszkań socjalnych. Bardzo ważny problem.
Ale jak rozwiązać problem braku miejsc pracy chociażby? Czy ewentualnie tych terenów pod budownictwo, chociaż tutaj zdania są podzielone?
No koledzy już tu zabrali na ten głos.
Z opozycji mówią, że tych terenów brakuje, że ludzie się nie mają gdzie budować. Koalicja rządząca twierdzi, że jest wręcz odwrotnie.
To już było, sytuacja została zdiagnozowana, już zostało właściwie wszystko powiedziane. Na pewno jest to też nowe wyzwanie, żeby tych terenów uzyskać więcej, wykorzystać ten potencjał, który my rzeczywiście posiadamy. A wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieć młodych ludzi, naszych, którzy będą, podkreślam jeszcze raz, czuli się dumni z tego, że pochodzą z ziemi świętokrzyskiej, że pochodzą z Kielc i mają też sposób na życie w Kielcach, bez takiej prawdziwych drożdży, to nasze gadanie będzie po prostu czcze.
Dariusz Kozak, Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan zamierza rozwiązać te problemy, o których mowa? Czy rzeczywiście wystarczy wzbudzić dumę wśród mieszkańców Kielc i to będzie tym motorem, który sprawi, że oni tutaj pozostaną?
Ja uważam, że to nie wystarczy. Wydaje mi się, że powinniśmy troszkę szerzej spojrzeć. Mówimy o polityce władz miejskich, a tak naprawdę musi to współgrać z polityką władz krajowych, władz województwa. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie ta współpraca nie przebiega zbyt dobrze. Jak pobudzić budownictwo? No mamy tereny na Dąbrowie 2, tylko też trzeba mieszkańcom szczerze powiedzieć, żeby uzbroić te tereny, to potrzeba około 200 milionów złotych. To nie wmawiajmy, zwłaszcza w kampanii wyborczej, ludziom uzbroić tereny. Ten prezydent jest zły, nie chce uzbroić 200 milionów. Z tego, co nam wiadomo wszystkim, to prezydent i jego urzędnicy starają się o wsparcie unijne dla uzbrojenia tych terenów i wierzę, że przyszła Rada Miasta ponad podziałami politycznymi będzie walczyć i wspierać prezydenta, niezależnie który prezydent będzie rządził w tym mieście. To na pewno ważne. Według mnie warto postawić na budownictwo na spółdzielcze. Przypomnę, że kilka kielskich spółdzielni, między innymi moja spółdzielnia na Stoku buduje dosyć tanie mieszkania. 3600 za metr. Niektóre spółdzielnie budują po 4000 domator. Przecież w ostatnich latach bardzo wiele mieszkań oddaje. Są też tereny inwestycyjne na Posłowicach piękne. Wydaje mi się, że przy pewnym wsparciu też można po prostu tam wybudować. Co zaś tyczy się miejsc pracy. No przede wszystkim nie możemy doprowadzić do tego, że będziemy w nieskończoność podnosić podatki. Musimy wspierać naszych lokalnych przedsiębiorców.
W jaki sposób?
Przede wszystkim nie podnosząc podatków, a jeśli jest to po prostu, będzie to możliwe, to trzeba te podatki obniżyć. Tylko no też po prostu z drugiej strony nie można forsować populistycznych haseł. Zmniejszmy do minimum podatki lub zlikwidujmy je całkowicie. Tak się po prostu nie da. Wydaje mi się, że należy też wesprzeć działania parku technologicznego, aczkolwiek mimo tego, że tam jest wiele firm, no powiedzmy sobie szczerze, brakuje potężnych firm, które by zatrudniały 50, 100, 200 osób. Ja jestem pracownikiem SHL Kielce, w której pracuje kilkaset osób. Właściciel jest zagraniczny. No czasem trzeba po prostu nie tylko władze miejskie, ale władze wojewódzkie powinny wesprzeć niektórych przedsiębiorców, żeby po prostu tworzyć te miejsca pracy. To nie jest proste, ale no trzeba w tym kierunku.
No właśnie, jak ściągnąć tego dużego inwestora?
Trzeba
zrobić?
Władze miejskie w porozumieniu z władzami wojewódzkimi muszą współpracować i dawać zachęty, rozszerzać specjalną strefę ekonomiczną. Tak naprawdę nikt, poważny inwestor tutaj nie przyjdzie, jeśli będzie musiał tutaj ogromne podatki płacić. Nie jest zachętą oferta, że proszę przyjdźcie u nas, zainwestujcie, a przez 5 lat nie będziecie płacić podatków. To musi być polityka długofalowa tak naprawdę. Ja bym zwrócił też uwagę na to, co do zatrzymania Kielczan w mieście. Musimy rozbudować miejsca w żłobkach, bo to też dla młodych Kielczan jest bardzo istotne. Powstały ostatnio też nowe przedszkola. Musimy wesprzeć szkoły, przedszkola, na tym się skupiać tak naprawdę, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o ofertę kulturalną i sportową, jest ona dosyć dobra. Przypomnę, Europeada, konkurs of fashion, mieliśmy ostatnie igrzyska polonijne. Także naprawdę co do sportu mamy kilka drużyn w najwyższych klasach rozgrywkowych. Tu nie jest źle. Także w tym temacie wydaje mi się, że jest dosyć dobrze.
I teraz o tym drugim poruszonym już przed momentem wątku. Nie ma wątpliwości, że najmocniej ogniskowała uwagę opinii publicznej w odniesieniu do pracy Rady Miasta w tej kończącej się kadencji sprawa dofinansowywania i utrzymywania w istocie przez miasto klubu piłkarskiego Korona Kielce. Patrząc na liczby bezwzględne, to nie były najwyższe wydatki, które wypływały z kasy miasta w tym czasie, ale budziły największe emocje. Także wśród radnych i także między poszczególnymi klubami wewnątrz tych klubów. Czy dobrze się stało, że miasto wzięło na siebie utrzymywanie kieleckiego klubu i czy ewentualnie można to zmienić? Czy w zamian będziemy 2 razy w roku, bo tak to było w tej kadencji, dyskutować o tym, czy przekazywać kolejne pieniądze dla Korony Kielce? Joanna Grzela, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Szanowni Państwo, faktem jest, że ta kadencja może zostać uznana przez nas za w miarę spokojną. jeśli chodzi o liczbę konfliktów, jakie mogły się między nami narodzić. Faktem jest również to, że Klub Korona Kielce wzbudzał na sali obrad niejednokrotnie wśród naszych koleżanek i kolegów wypieki na twarzy i gorącą dyskusję. Ja powiem tak, ja mam do tego ambiwalentny stosunek. Z jednej strony zdaję sobie sprawę, że Korona Kielce jest jakąś wartością dodaną, jak mówią fani sportu i kibice. Chwalimy się nią wtedy, kiedy jest się czym chwalić i Korona wygrywa. I wtedy warto dać na ten klub pieniążki i wesprzeć. Z drugiej strony ta Korona coraz gorzej wypada i z drugiej strony nie ma nią żadnego zainteresowania. Ja kilka razy podniosłam rękę za wsparciem klubu Korona. Przekonywali mnie do tego moi koledzy, którzy są kibicami, którzy są lepsi w tej materii niż ja. I zaufałam prezydentowi, bo prezydent nie jeden raz z mównicy twierdził, że już za chwilę.
Właśnie i państwo nawet w budżecie miasta, czy w planie budżetowym przyjmowaliście pieniądze, które miały wpłynąć do kasy ze sprzedaży Korony.
Za każdym razem klub, który reprezentuje Sojusz Lewicy Demokratycznej, spotykał się z prezydentem. To nie było tak, że myśmy szli na sesję nieprzygotowani, nie wiedzący, co się będzie działo. I w trakcie naszych rozmów, spotkań z prezydentem przed sesją klubu naszego, prezydent zapewniał, co później potwierdzał na sali obrad, że właśnie wrócił stąd, właśnie jest po rozmowie, właśnie ktoś dzwonił i tym klubem jest zainteresowany X, Y, Z. I myśmy traktowali, przynajmniej ja traktowałam te pieniądze przekazywane dla klubu Korona Kielce jako wyprawkę dla dziecka. Czy wyposażmy klub tak, by był on rzeczywiście atrakcyjnym dla potencjalnego inwestora. Koleżanki i koledzy z klubu Platformy niejednokrotnie dopytywali się o wyposażenie, czy też o zarobki naszych piłkarzy. Trudno było dowiedzieć się istoty, czy też prawdy, bo wszystko osłane, czy owiane tajemnicą. Na sesji praktycznie niewiele informacji do nas docierało. Więc ja dzisiaj po tych latach mogę powiedzieć, że czuję się zawiedziona obietnicami prezydenta. Traktowałam wsparcie dla klubu Korona Kielce jako właśnie taką swoistą wyprawkę i przygotowanie dla potencjalnego, atrakcyjnego inwestora, który zechciałby przejąć na swoje barki finansowanie klubu, który niewątpliwie jest bardzo ważną częścią naszego miasta, regionu nawet, i mnóstwo osób młodych, starszych identyfikuje się i kocha ten sport, więc my jako włodarze czy współodpowiedzialni za to miasto też musimy czuć się odpowiedzialni za ten klub.
Dariusz Kozak, Prawo i Sprawiedliwość. Pan nawet za tą niechęć do dofinansowania klubu był moment, że był pan wyrzucany z Prawa i Sprawiedliwości. Później także samo Prawo i Sprawiedliwość zmieniało swoją optykę, jeśli chodzi o radnych i dofinansowanie dla klubu.
Znaczy my przede wszystkim, ja osobiście i nasz klub i partia uważamy, że Korona, tak jak Vive, Efektor, to są nasze miejskie perły po prostu. No może nie aż tak, ale są, i tak, spójrzmy na to troszkę szerzej. Jest mnóstwo dzieciaków w klubach sportowych. Ja współpracuję z wieloma klubami. Przypomnę Orlęta, Rodzina Kielce, Czarnowia Kielce, Polonia Białogon. Jest mnóstwo akademii piłkarskich. Te dzieciaki muszą mieć tak naprawdę idoli swoich, autorytety. Jeśli zdecydowalibyśmy się na to, że tak naprawdę zlikwidujemy klub, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli klub nie będzie miał dofinansowania z miasta, to oznacza po prostu likwidację. Nie bójmy się
Ale nikt głośno nie mówi o tym, że dąży do likwidacji, bo rozważana jest opcja sprzedaży, czy znalezienia inwestora, czy współinwestora obok miasta. Zgadza się. Dzieje się to w innych miastach.
My jesteśmy za tym, żeby znaleźć poważnego inwestora. No na razie to idzie dosyć opornie. Ja osobiście uważam, że nawet jeśli uda nam się w najbliższym czasie znaleźć poważnego inwestora, to miasto mimo wszystko powinno jakieś udziały zatrzymać, po to chociażby, żeby nowy potencjalny inwestor nie przejął z klubu do innego miasta. Ja przypomnę, że w wielu przypadkach w naszym kraju tak się po prostu działo. Ten klub musi istnieć, to musi być na poziomie ekstraklasy. Nowa rada stanie tak naprawdę przed tym w cudzysłowie problemem, w którym kierunku powinniśmy iść dalej. I naprawdę musimy rzeczowo rozmawiać, ale jeszcze raz podkreślę, uważamy, że Korona musi istnieć, musi być jakieś wsparcie miasta. Myślę, że nie na takim poziomie jak teraz, ale jednak to jest po prostu klub, który jest bardzo potrzebny dla wielu Kielczan i nie tylko, a przede wszystkim dla promocji miasta.
Witold Borowiec, Porozumienie Samorządowe konsekwentnie popierało prezydenta, także wspierało go w przeciwdziałaniu działaniom komisji rewizyjnej, która próbowała sprawdzać finanse Korony Kielce.
No może tak nie do końca, bo komisja rewizyjna tam po prostu nie mogła wejść, natomiast my uważamy...
No mamy, czy mieliśmy do czynienia z dwiema przeciwstawnymi opiniami prawnymi. Jedną prawników Kieleckiej Rady Miasta, czy Kieleckiego Urzędu Miasta, drugą prawników Kancelarii Sejmu.
No i jakbyśmy jeszcze Rady... trzecią zamówili, to pewnie byłaby inna. Natomiast strategia województwa zamówiona przez Urząd Marszałkowski i zrobiona przez profesora Szlachtę mówiła tak, że nieważne, czy Korona wygrywa, czy przegrywa, ważne, że gra w tej samej lidze. I to było w strategii profesora Szlachty. Natomiast nic nie zostało jakby przerwane, zostało to zawieszone. Wiemy, co się wydarzyło w Koronie na początku roku. To jest przedmiotem śledztwa prokuratorskiego. Gdy tylko się pojawiły jakieś możliwości o popełnieniu przestępstwa, zostało natychmiast zawiadomiona natychmiast prokuratura. Trwa postępowanie i do czasu wyjaśnienia ten inwestor strategiczny po prostu no, czeka. Natomiast ja rozmawiałem wielokrotnie na temat Korony i z prezydentem, i z prezesem obecnym Paprockim. Tak naprawdę, jeżeli to się wszystko wróci, znormalnieje, że tak powiem, wynagrodzenia, to z tych wpływy, z tych z reklam, z transmisji telewizyjnych, no, w znacznym stopniu po prostu...
Tylko panie przewodniczący, to są, można powiedzieć, argumenty, które powtarzane, czy które słyszymy nie po raz pierwszy. Mamy potencjalnego inwestora, mamy porządkującą się sytuację w klubie i bilansujące się wyniki, a w istocie co roku przechodzimy przez tę samą dyskusję. Czy teraz w trakcie kampanii wyborczej możemy odpowiedzialnie powiedzieć, będziemy z budżetu miasta dopłacać do Korony jeszcze przez rok, jeszcze przez dwa lata, czy przez całą następną kadencję? Nie tylko przy okazji sesji budżetowej, ale później w maju czy w lipcu, jak to bywało, że szukaliśmy nie na wzmocnienie wartości klubu, tylko po prostu na przeżycie i w istocie na pensję.
Myślę, że coraz mniej będziemy dopłacać, natomiast to jest proces, który się rozpoczął. To nie da się, to mówię, umowy z zawodnikami nie jest to taka prosta sprawa. One obowiązują tak w jakimś czasie. One zostały nawet dwie nowe zawarte w tym roku, pomimo że były inne ustalenia i to jest proces, który trwa. Ja myślę, że w perspektywie 2-3 lat to się wszystko po prostu ułoży.
Stanisław Guś, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Trzeba sięgnąć do historii. W momencie, kiedy przejęło miasto, była taka sytuacja, że jeżeli nie miasto, to kto? To spadamy do czwartej ligi. I ten gest ze strony miasta był słuszny. Tylko w tej chwili no, jest sytuacja taka, że w międzyczasie mamy do czynienia też i z kryzysem. I szukanie, uważam, że w tej chwili jedynym rozwiązaniem jest znalezienie strategicznego partnera, który by przejął to całe finansowanie Korony, zdjął z barków miasta.
Tyle recepty na Koronę Kielce, ale także i kiedy przyjdzie głosować choćby radnym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiemy, że to jest proces rozłożony w czasie. W tej chwili decydowałby się pan na przekazanie dodatkowych pieniędzy?
Mając perspektywę, że będzie partner strategiczny, tak.
Albo zapytajmy o podpowiedź, bo dzisiaj Komisja Budżetu obraduje. Głosować za pieniędzmi dla Korony na rok 2015?
Nie jestem
2015.
Członkiem Komisji Budżetu.
Ale później Rada też będzie do tego się odnosić. Agata Wojda, Platforma Obywatelska.
Ja myślę, że dość kluczowe jest to, co powiedział pan radny z Porozumienia pana prezydenta Lubaskiego. Czekamy, aż sytuacja w Koronie się normalizuje. No ileż można czekać? 6 lat jesteśmy właścicielami spółki Korona Kielce i ta sytuacja mało tego, że się nie normalizuje, ona się coraz bardziej komplikuje. Ja bardzo stanowczo chcę zaprotestować przeciwko nomenklaturze, którą stosuje pan prezydent Lubaski i też takim wyborze zero-jedynkowym, którą pan radny Kozak dzisiaj przedstawił, że albo dajmy pieniądze na Koronę, albo likwidujemy klub, który jest grawy Ekstraklasie w Kielcach, co jest absolutną nieprawdą. Każde dopytywanie, czy troska o finanse publiczne w mieście Kielce w kontekście korony jest traktowane przez pana prezydenta jako gest wrogi wobec korony. I tak są ci troskliwi radni przez pana prezydenta bardzo często określani. Natomiast co jest kluczowe w przypadku spółki Korona Kielce?
Nawet pojawiły się określenia, że to są szkodnicy wprost.
Tak, pan prezydent bardzo często używa tego typu sformułowań wobec radnych. Nie wiem, czy wynika z braku szacunku wobec radnych, którzy są wybrani przez mieszkańców miasta Kielce, ale pozostawiam już to ocenie słuchaczy. Jest kilka problemów w przypadku korony. Przede wszystkim fatalny sposób zarządzania tą spółką. Wielokrotnie wskazywany w raportach Deloitte'a, który mówi, że na przykład przerost wydatków administracyjnych, rozbuchana administracja w tej spółce powoduje, że ona nie może być w sposób fachowy i precyzyjny zarządzana. Natomiast oprócz tego zarządu, prezesa zarządu, którego wybiera prezydent miasta jako właściciel i rada nadzorcza, jeszcze ogromna rola właśnie rady nadzorczej, której przewodniczącym jest sekretarz miasta Kielce i pan prezydent w kontekście...
Więc możemy powiedzieć, wszystkie instrumenty są w rękach kieleckiego samorządu.
Wszystkie instrumenty są w rękach prezydenta oraz podległych mu urzędników. Rada nadzorcza, która podobno w ostatnich miesiącach nie kontrolowała poczynań samowolnych pana prezesa Chojnowskiego, natomiast według mojej wiedzy i pism, które otrzymaliśmy od prokuratury jako skarżący, także jako klub radnych Platformy Obywatelskiej, część zarzutów wobec prezesa Chojnowskiego datowanych jest na 2012 rok, więc jeżeli od 2012 roku zależny od pana prezydenta prezes tej spółki podejmuje działania nie konsultując z głównym organem nadzorczym, to ja się pytam, gdzie jest ten organ nadzorczy i gdzie jest nadzór właścicielski. Drugi element to brak kontroli ze strony radnych, uniemożliwianie tej kontroli. Możemy się tu kłócić na argumenty prawne, czy mamy prawo, nie mamy prawa. Moim zdaniem radni Kielcy mają obowiązek kontrolowania wydatków publicznych w spółce, która jest w 100% własnością miasta. Nie w 50, nie w 60, w 100% własnością miasta i dotowana pieniędzmi publicznymi. Kolejny element, na który pan prezydent bardzo często zwraca uwagę, że jest to ogromny aspekt promocyjny. Ja się zgadzam, że Korona Kielce jest marką, którą warto pielęgnować. Natomiast pamiętam słowa pana prezydenta, jak bardzo dumny na mównicy mówił, jak to świetnie Kielce zostały odebrane w czasie finału Pucharu Polski. Ja szczerze mówiąc przypominam sobie telewizyjny obrazek kordonu policji latających.
Ale to sytuacja była wyjątkowa.
Tak, ja rozumiem.
Ten mecz miał podwyższone ryzyko. Korona
absolutnie
nie grała i Kielce dobrze wypadły jako miejsce, w którym zorganizowano bezpieczną imprezę sportową.
Kielce dobrze wypadły pod względem funkcjonowania służb mundurowych w tym mieście, czyli głównie policji. Natomiast mamy przykład ostatniego weekendu, kiedy grany mecz z Wisłą Kraków i rozruby kibiców na terenie miasta Kielce. Przepraszam, jaki to jest element promocyjny? Moim zdaniem...
Do większości dotarł wynik, prawda, że Korona wreszcie zaczęła wygrywać.
Tak, akurat kibice Korony Kielce cieszą się w bardzo specyficzny sposób. Akurat taki sposób, który nie przypada mi do gustu. I element chyba najważniejszy. Inwestor dla Korony Kielce. Moim zdaniem ten aspekt można by nazwać mitem inwestora dla Korony Kielce, bo tak naprawdę z ust pana prezydenta nigdy nie padły żadne konkrety. Jeżeli pojawia się jakiś współpracownik Korony Kielce, to spotkanie z nim, umowa podpisywana jest w cieniu gabinetu, wieczorem, fotoreporterzy, którzy gdzieś tam się o tym dowiedzą, są odganiani, przeganiani, jakby się mafia sycylijska spotykała, a nie władze miasta Kielce z poważnym inwestorem. I ja co chwilę z mównicy na sesji Rady Miasta słyszę bajki o inwestorach, bajki, bo to się nigdy nie skonkretyzowało i mam wrażenie, że władze miasta Kielce nie są zainteresowane poważnym
ostatnia
inwestorem.
Ostatnia umowa z niemieckim partnerem się sfinalizowała, ona została podpisana, znamy jego nazwę, znamy warunki tej współpracy, więc ten partner jest, choć nie przejął udziału.
Ten partner jest. Mówiono, ja przypomnę, że do czerwca miał zakupić 51 bodajże procent akcji spółki Korona Kielce i do dnia dzisiejszego jest początek listopada. Nic nie wiemy o dalszych losach tej współpracy, która miała być kontynuowana.
Dziękujemy bardzo. Czas na kolejną rundę. To runda pytań między kandydatami. Każdy z Państwa ma 30 sekund na zadanie pytania wybranemu przez siebie kontrkandydatowi i 1,5 minuty na odpowiedź. Wszyscy Państwo kandydują ponownie do Rady Miasta, są obecnymi radnymi. Bardzo proszę, zaczyna Joanna Grzela.
Bardzo dziękuję. Ja do kolegi Witka siedzącego obok mnie... Chciałam zapytać o lotnisko, o pomysł w nadchodzących latach na te tereny, które dzisiaj są własnością miasta. Zostały tam zainwestowane niemałe pieniądze. Myślę, że Kielczanie powinni wiedzieć, co prezydent i ugrupowanie go wspierające chce zrobić na tych terenach. Czy mamy wciąż marzyć o lotnisku? Czy jest to już, przepraszam, pieśń przeszłości? A jeśli tak, to kiedy prezydent powie, nie udało mi się, przepraszam,
zmieniam koncepcję.
Witold Borowiec.
Tak, odpowiadam na to pytanie. Oczywiście nadal w planach to oczywiście jest budowa lotniska. Budowa lotniska to perspektywa, to rozwój miasta i województwa, bo tak naprawdę dzisiaj rozwój targów w Kielce to jest uzależniony od lotniska. Dzisiaj skomunikowanie obic z Kielcami to żaden problem. O rozwoju województwa to wspomnę, o uzdrowisku Busko-Zdrój, który w znakomity sposób mogłoby się rozwijać, no ale niestety kuracjuszy zagranicznych brak. No nie wspomnę, że decyzja środowiskowa czy pozytywna otrzymana przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska trwała 3 lata. Później chyba w sumie z 1,5 roku było odwołanie ekologów. 4,5 roku trwała decyzja środowiskowa. Dzisiaj musiało się to wszystko, ten proces musiał się rozpocząć od nowa. On się toczy. Oczywiście to jest jakby jeden z priorytetów nowego programu.
Kolejne pytanie teraz postawi je Dariusz Kozak z Prawa i Sprawiedliwości.
To ja może pozwolę sobie zadać pytanie do Joanny Grzeli, przedstawiciela Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wiemy, że tak naprawdę współpraca w Radzie Miasta musi się bardzo często odbywać poza podziałami politycznymi. I wydaje mi się, że szczerze powiedziawszy, często tak właśnie było. Jakie państwo macie priorytety na przyszłą kadencję? Takie, jeśli mogłaby pani wymienić, 3 główne priorytety na przyszłą kadencję.
Darku, bo jesteśmy przecież na ty. O priorytetach mówimy w kampanii wyborczej. To jest przede wszystkim, to są te tematy, od których dzisiaj zaczęliśmy. To jest zatrzymanie uciekającej stąd młodzieży, to jest dialog z przedsiębiorcami, z pracodawcami, bo mam wrażenie, że tego dialogu wielokrotnie zabrakło w mijających 4 latach tej kadencji. I to jest moje oczko, to jest w głowie to budownictwo socjalne i komunalne. Jest całkiem przyzwoity program, naprawdę dobrzy pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa, którzy mają koncepcję, mają pomysł, dużo, dużo wrażliwości, a brakuje pieniędzy. A jeśli znajdą się te pieniądze w budżecie, a wielokrotnie do tego nakłaniałam, przypomnę, że w mijającej kadencji z inicjatywy mojego klubu odbyła się sesja poświęcona budownictwu mieszkaniowemu, po której tak naprawdę niewiele zostało, z przykrością muszę stwierdzić. Ja myślałam, że pokłosiem tego będą pomysły, które przekują się na pieniądze zarezerwowane w budżecie. Chcę przekonywać przez kolejne 4 lata prezydenta i radnych do tego, że budownictwo mieszkaniowe jest najważniejsze. Jeśli nie zabezpieczymy tej podstawowej potrzeby społecznej, bardzo dużej grupy ludzi oczekujących czasem po 10-20 lat na swoje mieszkanie, to ze wstydem będziemy musieli przyznać, że nie sprostaliśmy zadaniom stawianym przed samorządem terytorialnym.
Teraz pytanie zada Agata Wojda, Platforma Obywatelska. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Ja planowałam zadać inne pytanie, ale zainspirowało mnie pytanie Asi Grzeli do Witolda Borowca w kontekście lotniska. I ja bym w kontekście tego pytania chciała dopytać o kilka szczegółów, bo pewnie państwo jako samorząd, struktura partyjna pana prezydenta Lubaskiego rozmawiacie o tym, tak samo jak my na zebraniach Platformy Obywatelskiej, o pewnych celach i priorytetach. I mam kilka wątpliwości. Chciałabym pana zapytać, bo pan prezydent bardzo często wspomina o gotowym montażu finansowym na budowę portu lotniczego w Obicach. Jaki ten montaż finansowy jest? O jakim inwestorze pan prezydent Lubacki wspomina? Przypomnę, 2007 to Kanadyjczycy, 2009 to Chińczycy. Kto to jest teraz? Czy rozpoczęła się makroniwelacja terenu? I gdyby pan radny był uprzejmy powiedzieć, o jakim to potężnym dofinansowaniu dla lotnisk w Świdniku i Modlinie mówi pan prezydent i jakie wsparcie z budżetu centralnego dostał port lotniczy w Obicach?
To w istocie kilka pytań.
Tak, dotyczące jednego aspektu.
Się, co prawda, te pytania wszystkie do pana prezydenta, bo ja nie uczestniczyłem w tych rozmowach, ale postaram się odpowiedzieć. Tak. Prezydent wymienia oczywiście, że żadna złotówka nie będzie z budżetu miasta, ani z pieniędzy unijnych, że to będą inwestorzy prywatni. To tak ogólnie. Ja nie wiem, czy to był raz Kanadyjczyk, czy Chińczyk. Wiem, że pojawiali się inwestorzy prywatni. Nie rozpoczęła się jeszcze, pani zapytała o tej wydobycie tak, kamienia. Tak. To jest też uzależnione od otrzymania decyzji środowiskowej, który po prostu proces trwa. Co jeszcze mogę powiedzieć?
O dofinansowanie z budżetu centralnego do trzech portów lotniczych.
Nie będzie się miasto starało o dofinansowanie.
To chciałabym panu radnemu powiedzieć, że już się starało. Chciałabym wbrew temu, co mówi pan prezydent Lubaski, powiedzieć, że Świdnik dostał z budżetu centralnego 19,5 miliona złotych, Modlin 15 milionów złotych, Obice 17 milionów złotych. To tak do wiadomości pana radnego.
Dziękuję za przyszłość. Za tę wymianę Stanisław Guść z Polskiego Stronnictwa Ludowego teraz zada swoje pytanie. A komu?
Moja będzie to prośba do wszystkich koleżanek i kolegów. W tej kadencji podjęliśmy pewne ważne decyzje, jeżeli chodzi o profilaktykę, jeżeli chodzi o zdrowie. Utrzymujemy szczepienia przeciw grypie, meningokokom, w tej chwili HPV, ale w tej chwili, patrząc na nową perspektywę i to, co się w tej chwili dzieje w mojej specjalności, w onkologii, gdzie w najbliższych 15 latach zwiększy się zachorowalność, a umieralność trzykrotnie, stąd też nasze działania jako Rady Miasta, to jest jednym z najważniejszych priorytetów, to jest zdrowie.
Kto mógłby odpowiedzieć na to pytanie?
Ale jak ono brzmi konkretnie?
To znaczy, moje jest prośba.
Apel.
Apel do moich, tak jak mówiłem na początku, koleżanek i kolegów, znając ich zaangażowanie w obecnej kadencji, chciałbym też ich prosić i życzyć.
To może takie krótkie głosowanie tutaj przeprowadzimy, bo czasu mamy niezbyt wiele, żeby każdy z państwa mógł się wypowiedzieć.
Możemy być wyjątkowo zgodni.
Że ten apel Stanisława Guścia będzie.
Tak, jedno z haseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej brzmi zdrowo.
Przyjmujemy przez aklamację ten postulat pana radnego.
Witold Borowiec.
Tak naprawdę żeśmy wspierali pewne działania miasta i poszczególnych radnych i ja sobie wyobrażam, żeby nie było tak
w kolejnej kadencji. Ale tu jeszcze przed nami są poważniejsze wyzwania, bo na przykład rak jelita grubego jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się u mężczyzn w ciągu ostatnich 40 lat i zbiera potężne żniwo. Stąd też tu musimy też myśleć o badaniach profilaktycznych ludzi już w wieku 40 lat. Nie jak jest do tej pory 50.
Zapisujemy tak. Ten postulat i zapisujemy, że wszystkie kluby uczestniczące w debacie wyraziły się aprobująco.
Pan Witold Borowiec, proszę zadać pytanie.
Pytanie mam do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pytanie. Marek Miłek znalazł się na listach prawa porozumienia z Polskiego Stronnictwa Ludowego, okręgu numer 2, z ruchu Palikota. Jak to się ma do wartości, które tak głośno, dumnie prezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe? Wiemy, że czym by pan Miłek chciałby się zajmować?
Odpowiem krótko. Nie znam pana Miłka, nie wiem, że kandyduje, więc uważam, że dla nas te wartości, które były i są, Bóg, honor, ojczyzna, rodzina i wartości były i są, a tam, że ktoś startuje, nie mam na ten temat wiedzy.
Tradycyjnie.
Tu gwoli porządku też możemy powiedzieć, Marek Miłek rezygnował z przewodniczenia ruchowi Palikota w województwie świętokrzyskim, póki jeszcze ta partia funkcjonowała, bo jak wiemy teraz w wyborach samorządowych twojemu ruchowi nie udało się zarejestrować list ani w wyborach do Rady Miasta, ani w wyborach do Sejmiku Województwa.
I ostatnia runda, to taka runda podsumowująca naszą debatę i pytanie do wszystkich państwa, co trzeba zrobić w najbliższej kadencji? 2-3 najważniejsze sprawy zdaniem państwa. Witold Borowiec, Porozumienie Samorządowe, Wojciech Rubawski.
To trzeba, oczywiście to nowa perspektywa, z której ostatnia jakby historyczna szansa dokończenia ważnych inwestycji drogowych, również dokończenie funkcjonowania komunikacji miejskiej. To również problem osiedli mieszkaniowych, gdzie można sięgnąć po duże pieniądze, bo dzisiaj spółdzielnie mieszkaniowe i mieszkańcy tych spółdzielni nie poradzą sobie. To również, mówię, budowa zbiornika wodnego na Sufragańcu, ważna sprawa w Białogonie. Zbiornik porównywalny z tym w Cedzynie, to są duże pieniądze. Myślę, że to są jakby najważniejsze sprawy.
Agata Wojda, Platforma Obywatelska.
Pewnie tych wyzwań jest bardzo dużo i każdy z radnych klubu Platformy Obywatelskiej mógłby z własnego okręgu wymienić kilka. Ja mam to szczęście, że jestem tu u Państwa dzisiaj w studiu, więc mogę subiektywnie także wyrazić swoją opinię. Ja może trochę przewrotnie powiem, że jednym z ważniejszych zadań w kontekście takiej kondycji funkcjonowania kieleckiego samorządu było podniesienie rangi Rady Miasta. Rada Miasta w ostatniej kadencji, chyba o jej kondycji świadczy, wypłowiała tabliczka na ratuszu. Tak naprawdę trochę straciła na znaczeniu, jeśli chodzi o swoją rolę kontrolną, uchwałodawczą i kontrolną. Tak naprawdę bardzo trudno przy zmienionym statucie jest zgłosić jakąś inicjatywę uchwałodawczą, która nie ugrzęźnie gdzieś w wydziałach Urzędu Miasta bądź w szufladzie pana przewodniczącego, a także bardzo trudno jest nam prowadzić tą działalność kontrolną, chociażby w kontekście kontrolowania spółek miejskich, o czym dzisiaj dość szeroko mówiliśmy. Więc mnie się marzy, żeby Rada Miasta odgrywała taką swoją znaczącą rolę równoważnika w pełnieniu władzy w mieście Kielce, co chyba z pożytkiem przyjdzie i tej władzy wykonawczej, jakakolwiek ona by nie była w przyszłości, jak i również mieszkańcom miasta Kielce. Subiektywny priorytet z mojego okręgu upodmiotowienie wspólnot mieszkaniowych, które w tym momencie, to jest problem okręgu centrum, które w tym momencie nie są partnerem dla miasta i są traktowane, no powiedziałabym, nie z należy tym szacunkiem i nie jest im dysponowana odpowiednia pomoc dla rozwoju tych starych osiedli mieszkaniowych. I trzecia rzecz, nie wspomnę o przedsiębiorcach, bo o przedsiębiorcach już wspominała pani Asia Grzela. Trzecia rzecz to zadbanie, żeby przy rozwoju infrastruktury komunikacyjnej dbać o infrastrukturę dla pieszych, infrastrukturę rowerową, a także rozwój terenów rekreacyjnych.
Joanna Grzela.
Szanowni Państwo, ja od 20 lat działam na rzecz samorządu terytorialnego, więc mam nieco pewnie bardziej rozległe spojrzenie od niektórych koleżanek i kolegów. Faktem jest, i tutaj podpisuję się pod słowami pani Agaty, że rola radnego niestety zeszła na plan dalszy. Jest to i efekt zmian ustawodawczych i pewnie też my jako radni powinniśmy się uderzyć w piersi. Na jednym z posiedzeń Komisji Kultury dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę jesteśmy kwiatkiem do kożucha i tak naprawdę to tylko urzędnik ma rację i tylko jego powinniśmy słuchać. To było dosyć przykre dla mnie, doświadczonej radnej, jak i tych wszystkich, którzy uczestniczyli w tym posiedzeniu. Było to dosyć szokujące spostrzeżenie. Więc tak, w nadchodzącej kadencji warto by może z większą atencją podchodzić do radnych, bo my nie działamy na rzecz czy przeciwko miastu, czy na rzecz jakichś wyimaginowanych celów, tylko wszyscy, zarówno jak tutaj siedzimy, ja mam nadzieję, że Państwo słuchający nas odebrali raczej przyjazny klimat, jaki jest między nami i taką atmosferę serdeczności. I oby tak było także w nadchodzącej kadencji, bo chyba nie uprawiamy polityki, nie sprzeczamy się na argumenty ideologiczne, merytoryka przeważa i dobro miasta, tak bym powiedziała, może nieco patetycznie, ale w moim odczuciu tak to jest. Z punktu widzenia mojego okręgu to istotne są i dialog ze spółdzielniami mieszkaniowymi, dlatego że one borykają się z poważnym zadłużeniem w związku z osobami, rodzinami, które nie płacą za swoje lokale i zalegają wobec spółdzielni, a zatem miasto powinno zapewnić im lokale zastępcze. To jest oczywiście Dąbrowa 2, tutaj już przez kolegę Darka sprawa wywołana. Zagospodarowanie zalewu. Generalnie poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury na obrzeżach Kielc, bo to nie zmieniło się od 2006 roku, kiedy jako kandydatka na prezydenta mówiłam o tym, że obrzeża powinny zostać poprawione, że powinno się przypomnieć o nich. Dzisiaj ze smutkiem stwierdzam po tych latach, że te obrzeża wciąż są zapomniane.
Kolejną wypowiedź musimy prosić. Dariusz Kozak, Prawo i Sprawiedliwość.
No, tak naprawdę priorytetów jest wiele, ale no, jeśli mamy się pokusić o kilka, to na pewno nowe miejsca pracy, wsparcie dla nowych przedsiębiorców, ale nie zapominajmy o lokalnych przedsiębiorcach. Należy ich wspierać, a przede wszystkim często im nie przeszkadzać, bo wydaje mi się, że niekiedy tak było. Na pewno niezwykle istotne jest uzbrojenie terenów pod budownictwo, wsparcie budownictwa, tak jak wspomniałem wcześniej, spółdzielczego. Powinniśmy wspierać również szkoły. Nie budujmy w kampanii wyborczej na ulotkach wyborczych nowych szkół. Przede wszystkim wspierajmy szkoły istniejące. Ja przypomnę, że wspieram osobiście takie szkoły jak Gimnazjum nr 7, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 4 na Dąbrowie. Te placówki mają szczęście do bardzo dobrych dyrektorów. Trzeba po prostu z nimi rozmawiać i inwestować w te placówki. Wspierajmy żłobki, przedszkola i tak naprawdę inwestujmy w młode pokolenia, ale nie zapominajmy o ludziach starszych.
I Stanisław Guść, PSL.
Dla mnie najważniejsze jest zdrowie. Pierwsza rzecz, zintensyfikowanie działań profilaktyki onkologicznej, wykorzystać w walce z rakiem udział aktywny społeczeństwa oraz potencjał Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
Dziękujemy bardzo za tę rozmowę o tym, jak pracowała Kielecka Rada Miasta, jakie plany na przyszłość zasiadających w niej radnych. W tej debacie wzięli udział Agata Wojda z Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.
Joanna Grzela z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję państwu.
Panowie Witold Borowiec z Porozumienia Samorządowego, Wojciech Lubawski.
Dziękuję za uwagę.
Stanisław Guść z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękuję bardzo.
I Dariusz Kozak z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
Kończymy naszą debatę. Jutro pierwsza z dwóch debat sejmikowych. Zapraszamy o 13.10. Dziękujemy już bardzo za uwagę. Małgorzata Pirosz
i Bartłomiej Zapała. Do usłyszenia jutro.
Była to debata wyborcza w Radiu Kielce.